Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie Księgę proroka Izajasza. Strona 755. I zatrzymamy się nad 6 rozdziale, na pierwszych 5 wierszach. Proroctwo Izajasza, 6 rozdział, strona 755. I od 1 do 5 wiersza czytam zapisany tekst. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swą twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest cała ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Drogi Ojcze, też wyznajemy za Izajaszem, że jesteśmy ludźmi nieczystych warg, nieczystego serca, że nie jesteśmy w stanie ostać się przed Twoim majestatem. Dziękujemy Ci za Jezusa, Ojcze. Panie Jezu, za to, że zmarłeś za nas, za to, że pociągasz nas do Ojca, Duchu Święty, za to, że nas przekonujesz i w tym byciu Twoimi dziećmi, w oparciu o decyzję, możesz nas utwierdzać. Prosimy, abyś zabrał to wszystko, co nie pozwala nam się skupić. Panie, abym ja nie był przeszkodą w zwiastowaniu i przyjęciu tego słowa, aby Twoje imię było uwielbione, abyśmy skoncentrowali się i mogli dostrzec Twoją obecność i odczuć, że jesteś pośród nas. By Twoje imię było uwielbione. Modlimy się przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Małego chłopca zapytano kiedyś, ilu jest bogów? Nie wiem, czy takie pytanie nasze dzieci, któremuś z nas rodziców postawiło już. Ilu jest bogów? A ten chłopiec odpowiedział: jeden. A skąd wiesz, że tylko jeden? Bo miejsca wystarczy tylko dla jednego, który wypełnia niebo i ziemię. Na jednego, tego prawdziwego, który wypełnia niebo i ziemię. Kochani, jedną z głównych prawd, jakiej Biblia bardzo dobitnie naucza, to właśnie ta, że istnieje tylko jeden prawdziwy, żywy Bóg. Bóg Biblii. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, chodzi o Boga Biblii. Bóg Starego i Nowego Testamentu. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, w 4 wierszu występuje podstawowe wyznanie wiary judaizmu, tak zwane Szema, które naucza o jedności i jedyności Boga. To nie są synonimy. To są dwa różne określenia. Jedność i jedyność Boga. W naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej brzmi to: słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Natomiast jeżeli popatrzylibyśmy do innych tłumaczeń, to włącznie z hebrajskim oryginałem treść wyraża się w następujący sposób. Pan nasz Bóg jest jedynym Panem. Albo Pan nasz Bóg, Pan jest jeden. Albo Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jeden. A więc nie tylko, że jest jedynym w tej wielości bożków, które i miały miejsce kiedyś i tak samo dzisiaj. Nie tylko, że On jest jedyny, ale że jest jeden. I w tym kierunku od samego początku szło wychowanie dzieci żydowskich, a szczególnie chłopców, których uczono recytowania z pamięci tego wersetu, oprócz wielu innych wersetów, ale tego szczególnie. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. I słowa tej modlitwy stanowiły i nadal stanowią sedno wiary i żaden, nie tylko prawowierny, lecz także żaden prawdziwie wierzący człowiek od prawdy w tych słowach zawartych nigdy nie odstąpi, że Bóg jest jeden, że Bóg jest jedyny. To stwierdzenie: Pan jest Bogiem naszym, Pan jedyny, przypomina Żydom również czas, kiedy powstała świątynia, wybudował ją Salomon I jeżeli tak powiedzielibyśmy przy poświęceniu tej świątyni, przy zaproszeniu Boga do tego, żeby On w niej mieszkał, Salomon po długich, żarliwych modlitwach zwrócił się do zgromadzonego ludu, by wypowiedzieć słowa, które dla niego były najgłębszym pragnieniem. Czytamy o tym w Pierwszej Królewskiej w 8 rozdziale. Niech Pan Bóg nasz będzie z nami, jak był z naszymi ojcami. Niech nas nie opuści, ani nas nie porzuci, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego. Ja myślę, że to orędzie, które Salomon skierował do Izraelitów, co wcale nie było takie oczywiste, że oni to przyjęli, bo znając historię Izraela, wiemy, jakie były zawirowania w historii tego ludu. Że akurat kiedy Salomon był w tym okresie świetności, nie było żadnych dyskusji, ale po tym, kiedy państwo się rozpada, tak samo przed tym, to nie było takie oczywiste, że Izraelici byli przekonani o tym, że Pan Bóg jest jeden albo że jest jedyny. Dzisiaj również to nie jest takie oczywiste, że Bóg jest jeden albo że jest jedyny. Te słowa wyrażały dokładnie świadomość każdego Żyda. Miał on być świadkiem, tak jak każdy z nas ma być świadkiem wobec świata pogrążonego, czy to w niewiedzy, czy w pogaństwie, że nie ma innego Boga poza Bogiem Jahwe. Jeżeli mówi nam się, że każdy ma prawo wierzyć w to, co chce, z jednej strony to jest prawdą, ale z drugiej strony nie ma innego Boga, jak tylko Bóg Starego i Nowego Testamentu. To samo przekonanie prezentują prorocy starotestamentowi. Na przykład Izajasz w 44, 45 rozdziale cytuje słowa, które usłyszał od Boga. Tak mówi Pan, Król Izraelski, Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Czy rozdział dalej. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja jestem Pan i nie ma innego. Pan Jezus wychowany jest w znajomości pism Starego Testamentu. I niezłomnie potwierdzał te prawdy, które w tych pismach były objawione, które dla Niego były oczywiste. I których sam przecież w tych prawdach wzrastał jako dziecko, kiedy przyjął postać człowieka. I nieraz cytował te prawdy i wyznawał jedność i jedyność Boga. Marek 12. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, kiedy otrzymał pytanie, które jest najważniejsze. Jezus mówi, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Dobrze, nauczycielu, powiedziałeś, że Bóg jest jeden i nie ma innego oprócz Niego. To była później od razu informacja, którą jeden z uczonych w Piśmie Jezusowi przekazał. Nie tylko, że Pan Jezus wzrasta w poznaniu Pism Starego Testamentu, nie tylko, że zna proroków, nie tylko, że sam odwołuje się do tego i że sam w swoim autorytecie to mówi, to tej prawdy tak samo nauczali Jego apostołowie. Między innymi Paweł pisze, 1 Koryntian 8, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Jakub w drugim rozdziale listu pisze, ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Zatem według Biblii mamy do czynienia z jednym, jedynym Bogiem. W takim razie co zrobić z Trójcą Świętą? Która jest jednym z głównych dogmatów chrześcijaństwa. Całego chrześcijaństwa, nawet jeżeli pewne kościoły nie używają tego sformułowania, ale mówią o Bogu Ojcu, Bogu Synu i Bogu Duchu Świętym. A więc co zrobić z Trójcą Świętą, która według niektórych chrześcijan i nie tylko stoi w sprzeczności z tym, że Bóg jest jeden i że nie ma innego? Czy należałoby w takim wypadku zrewidować całe nauczanie Nowego Testamentu i przyznać rację z tym, że czegoś takiego jak Trójca nie ma, bo zagadnienia tego w oparciu o Biblię nie da się udowodnić, a dodatkowo nie ma takiego słowa w Bożym Słowie Trójca Święta? A więc jeżeli czegoś nie ma, to tego nie ma. Wchodzimy dzisiaj w święto Trójcy Świętej. Spróbujmy się więc zastanowić nad tym tematem. Mam świadomość, że pół godziny to jest tylko liźnięcie zagadnienia. I moją modlitwą jest, żebyśmy się czuli zachęceni, a nie zniechęceni. I abyśmy z tego, co czytamy w Biblii, w tym temacie, umieli wyciągać wnioski. A jeżeli jest ktoś, kto uważa, że to jest chrześcijański dyrdymał Trójca Święta, a jeżeli jesteś szczery przed samym sobą, to pozwól, żeby Duch Święty cię przekonał, że niekoniecznie w tym temacie masz patent na rację. Kochani, określenia Pan jedyny albo Pan jeden jest, mówią bibliści, wyrażają nie tylko ideę tego, że oprócz Niego nie ma innego Boga, lecz w głównej mierze, że On sam jest jednością w swojej istocie i naturze. To nie będzie łatwe kazanie. Dla mnie samego to nie jest łatwe. Nie istnieje więcej niż jeden Bóg. Ale istnieje więcej niż jeden ktoś, kto jest Bogiem. Nie istnieje więcej niż jeden Bóg. Ale istnieje więcej niż jeden ktoś, kto jest Bogiem. Nasz język jest bardzo ubogi. Trudno wyrazić to wszystko, bo byśmy się zaczęli plątać i nie do końca byśmy byli w stanie w słownictwie, które jest w naszym władaniu, nie do końca bylibyśmy w stanie to wyrazić. Jest jeden Bóg, ale mimo to w Bożej istocie zawiera się wielość osób. Mówimy o jednym, jedynym Bogu. Ale w tej istocie mamy do czynienia z wielością osób. Możemy o tym przeczytać już na samym początku Biblii. Zwróćcie uwagę, to wcale nie są pewne sformułowania gramatyczne w oparciu o jakieś formy grzecznościowe. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 26-27. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I uczynił Bóg człowieka na obraz swój. Uczyńmy człowieka na obraz nasz. Te dwa określenia, uczyńmy i nasz, wykazują, że Bóg, który jest jeden, przemawia więcej niż jedna osoba. W tych cytowanych wersetach uwypuklona jest zarówno jedność, jak i wielość Boga. Dwa rozdziały dalej, pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział. Czytamy, oto człowiek stał się taki jak my, mówi Bóg. W 11 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej w opisie wieży Babel napotykamy następujące stwierdzenie. I rzekł Pan, stąpmy tam i pomieszajmy ich języki. Czy to znaczy, że autor pierwszej Mojżeszowej strzelił się, gdy chodzi o gramatykę? Czy to znaczy, że tłumacze Biblii popełnili pomyłkę i zamiast pierwszej osoby, gdy chodzi o liczbę pojedynczą, zastosowali liczbę mnogą? We wszystkich tych fragmentach występuje jeden Bóg. A jednak mówi o sobie, używając liczby mnogiej. I to wcale nie chodzi o formę grzecznościową, która bardzo często w czasach starożytnych, a potem w średniowieczu, tak zwany pluralis majestatis, czyli jak władcy mówili, my władca Polski, książę Wszechrusi, ogłaszamy. To nie o to chodziło. Ale mamy Bóg jeden i w tej jedności mamy wielość. Dlatego też nie dziwmy się, że wielu wieków później, po napisaniu pierwszej Mojżeszowej, Izajasz usłyszał bardzo dziwne, gdy chodzi o formę słowa Jahwe. Kogo pośle? Kto nam pójdzie? Trzy wersety dalej, gdy chodzi o fragment, który rozważamy. Bóg po raz kolejny używa dziwnej formy. Kto nam pójdzie? Co więcej, w dalszych rozdziałach Izajasza Bóg zapowiada przez proroka, że da znak swemu ludowi, którym będzie syn narodzony z dziewicy. Nadadzą mu imię Immanuel, to znaczy Bóg z nami. I ten Boży posłaniec będzie, jak czytamy, nazwany Bogiem mocnym. Czyli Bóg posyła syna i ten posłaniec Immanuel nazwany jest Bogiem mocnym. W jaki sposób Bóg mógł posłać Boga, gdyby tylko jedna osoba była Bogiem? Jest jeden Bóg, ale Bogiem jest więcej niż jedna osoba. My też musimy odejść w naszym myśleniu od stereotypów, które wiążą się ze znaczeniem czy z treścią słowa osoba. W tym momencie to nie kwestia ciała jako osoba. W Starym Testamencie czytamy także o Bogu namaszczającym Boga. Psalm 45, wiersz 7 i 8. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków, dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg olejkiem. Wesela. Bóg Ciebie, Boże, pomazał. Czyli czytamy w Starym Testamencie o Bogu namaszczającym Boga. Dalej. Czytamy o Bogu i Jego Duchu posyłających Tego, który sam jest Bogiem. Izajasz 48. Słuchaj mnie, Jakubie i ty Izraelu, ja to jestem, ja pierwszy i ja ostatni. Przecież to moja ręka założyła ziemię, mówi Bóg. A teraz wszechmogący mój Bóg posłał mnie i jego duch, tak mówi Pan, twój odkupiciel święty izraelski, ja Pan, twój Bóg, uczynię ci to, co wyjdzie ci na dobre. Mój Bóg mówi Bogu. Muszę wam powiedzieć, że w pewnych sytuacjach, kiedy mam do czynienia z Trójcą Świętą, mój rozum nie nadąża. Bo nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić sobie tak, że to jest kawa na ławę. W sposób prosty, bardzo jasny. Dalej, w Starym Testamencie czytamy o Jahwe ustanawiającym obiecanego króla, którym sam jest Jahwe. Jeremiasz 23. Oto idą dni, oświadcza Pan, kiedy na tronie Dawida zasiądzie sprawiedliwa latorośl, będzie on jako król sprawował mądre rządy, za jego dni Juda zostanie wybawiony, takim imieniem będą go nazywać Pan Sprawiedliwością Naszą. Oto idą dni, mówi Pan, że pośle latorośl, którego będą nazywać Pan. Kochani, wciąż na nowo stajemy wobec tajemniczej prawdy, że jedyny Bóg jest więcej niż jedną osobą. Na pewno nie możemy wyciągnąć na siłę wniosku, że nauka o Trójcy Świętej jest całkowicie objawiona w Starym Testamencie, bo przecież w Starym Testamencie nie znajdziemy tego słowa, w Nowym również. Jednakże nie możemy powiedzieć, że skoro tej nazwy nie ma w Starym Testamencie, że nie ma nauczania na ten temat i że nie mamy do czynienia z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Starotestamentowy Żyd miał świadomość istnienia wielości w Bogu. Mógł nawet się domyśleć pewnych znaków, że jeden, jedyny Bóg jest troisty, jeżeli tak mogę powiedzieć. Gdy kapłan błogosławił Izraelitów imieniem Bożym, czy nie wzywał go zawsze 3 razy? Przecież po każdym nabożeństwie wypowiadam słowa błogosławieństwa. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i da ci swój święty pokój. A Izajasz, który ma widzenie w 6 rozdziale, co mówi? Święty, święty, święty. Czy Izajasz się jąka? Izajasz widzi coś, co jest w stanie tylko wyrazić tymi określeniami, albo kogoś. Święty, święty, święty. Tajemnica Trójcy ukryta w Starym Testamencie zostaje troszeczkę odsłonięta, ale nie do końca w Nowym Testamencie. A wiecie, kiedy będziemy mieli ogólne już pojęcie i pełną wiedzę? Tam. Po pierwsze, apostołowie, starając się zrozumieć znaczenie życia i charakteru Pana Jezusa, Jego słów i cudów, a ponad wszystko Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia, stopniowo coraz bardziej zaczęli się skłaniać do oddawania Jezusowi boskiej czci. To nie było takie oczywiste na początku ich chodzenia z Jezusem. Każdy przecież był prawowiernym Izraelitą, wyrosłym na słowach Starego Testamentu. Pan Jahwe jest Bogiem i nie ma innego. A bluźnierstwem było stwierdzenie, że ktoś inny jest Bogiem. Pamiętacie kwestię bluźnierstwa, kiedy Kajfasz prowokuje Jezusa pytaniem, czy ty jesteś Synem Wszechmocnego? Jezus mówi, tak, ja jestem, ujrzycie. I Kajfasz rozdziera szaty i mówi, bluźnierstwo. A więc ci, którzy wyrośli w tradycji Starego Testamentu, prawowierni Izraelici, którzy wiedzieli, że nie ma prawa, jest niemożliwością nazywać kogoś innego Bogiem, bo Bóg jest tylko jeden, sami po pewnym czasie, kiedy żyją z Jezusem, zaczynają nazywać Go Bogiem. Pan mój i Bóg mój, mówi Tomasz, kiedy widzi zmartwychwstałego Jezusa. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, mówi Piotr. Po drugie, obecność i działanie Ducha Świętego było wyraźnie obecnością samego Boga. Dlatego ta trynitarna forma chrztu, obojętnie czy mamy chrzest jako dzieci, czy jako dorośli, czy jako polanie, czy zanurzenie, obojętnie jaka forma, co wypowiadamy, chrzczecie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bo Pan Jezus to powiedział uczniom, idźcie i czyńcie uczniami, chrzczący w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to nadaje kierunek rozumieniu, że Bóg jest jeden, ale występuje w 3 osobach. Jako Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Każda z wymienionych osób jest przedstawiona jako osoba boska. Ojciec jest postrzegany jako Bóg. Z tym nie ma żadnych problemów. Myślę, nikt z tym nie ma problemów. W wielu miejscach czytamy, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie. Albo do królestwa wejdzie tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Pan Jezus mówi o Bogu. Paweł, apostoł, nie od ludzi, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Ojciec jest Bogiem. Jest postrzegany jako Bóg. W tym akurat jesteśmy wszyscy zgodni. Schody zaczynają się, kiedy przechodzimy do Pana Jezusa, gdyż nie dla wszystkich jest to takie oczywiste, że Jezus jest Bogiem, aczkolwiek pewne nauczanie też ulega przemianom. Ja pamiętam, jak pewna grupa religijna, kiedy ja miałem kilkanaście lat, mówiła, że Jezus jest największym z aniołów i utkwiło mi w pamięci to określenie, że jest demiurgiem. Dzisiaj ci sami ludzie, może nie ci sami, ale ta sama ugrupowanie religijne mówi, że Jezus jest Bogiem. Może nie na równi takim samym jak Wszechmogący, ale mamy do czynienia, że jest Bogiem. Pożyjemy może kilkanaście albo dziesiąt lat, chyba że Pan Jezus przyjdzie wcześniej. Może dojdą do odkrycia, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Jezus jest postrzegany jako Bóg. Charakteryzowały go te same atrybuty, które charakteryzowały Boga Jahwe. Taka jak wszechwiedza, wszechmoc, wszechobecność, świętość. Mówił o sobie słowa, które w Starym Testamencie miał prawo powiedzieć tylko Bóg Jahwe, ja jestem. W języku hebrajskim echiasher echie, w języku greckim ego eimi, ja jestem. Kiedy w Ewangelii Jana mamy siedmiokrotnie, kiedy Pan mówi ja jestem i dla ludzi, którzy byli zakorzenieni w tradycji pism Starego Testamentu, to był sygnał, że Jezus daje konkretną informację, że jest Bogiem. Jezus czynił rzeczy, które tylko były zastrzeżone dla Boga i współcześni Jemu, nie tylko Jego zwolennicy, uznawali ich to, chociaż nie zawsze chętnie. Przebaczał grzechy, wskrzeszał zmartwych. Wreszcie Nowy Testament przypisuje Jezusowi dzieła możliwe do spełniania tylko przez Boga i opisuje Go jako wszechmogącego Boga, który jest Twórcą. Paweł pisze w Kolosan w pierwszym rozdziale. On, Jezus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia i który jest sędzią i który będzie sędzią, a przecież stwórcą i sędzią jest Bóg. Ojciec dał mu Jezusowi władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Jan 5, rozdział 27. A więc Bóg jest Ojcem, Ojciec jest Bogiem, Jezus jest Bogiem. No i trzeci element, z którym też wielu ludzi ma problem. Duch Święty postrzegany jest jako Bóg. To nie jest żadna siła sprawcza. To nie jest żadna energia. Nie chcę rozdrabniać się, ale generalnie w języku greckim duch jest to trzecia osoba. Natomiast wszędzie tam, gdzie w greckim oryginale Nowego Testamentu występuje słowo duch, nie dość, że pisane jest duże litery, to towarzyszy temu rodzajnik hos, ten Duch Święty. Czy autorzy Nowego Testamentu świadomie łamią zasady gramatyki języka greckiego? Ten Duch Święty. Mamy miejsca, Jezus mówi o nim jako o kimś, kto jest osobą, dodatkowo jest Bogiem. Nazwany jest Bogiem w Dziejach Apostolskich, w 5 rozdział, kiedy czytamy o Ananiaszu i Safirze. Słowa, które Piotr mówi, skłamałeś Bogu, mówiąc o Duchu Świętym. Duch Święty posiada atrybuty właściwe tylko Bogu, takie jak wszechwiedza czy wszechobecność. Jest przedstawione jako działający na rzecz odrodzenia człowieka, kiedy rozmawia z Nikodemem, a początek tej rozmowy był czytany przez Monikę w naszym tekście, a przecież nawrócenie jest czymś, czego może dokonać jedynie Bóg. W ten sposób Biblia przedstawia jedyną w swoim rodzaju tajemniczość. Jeden Bóg, jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Kochani, pierwotny Kościół zmagał się od samego początku z prądami, które uderzały w nauczanie na temat troistości Boga, czyli Trójcy Świętej. I od samego początku, tak samo już w listach, ale potem widoczne są próby usystematyzowanego spojrzenia na to zagadnienie. Między innymi widoczne to są w wyznaniach wiary, zarówno apostolskim, atanazjańskim, czy nicejsko-konstantynopolitańskim. Kochani, chciałbym przeczytać tylko jedno takie wyznanie wiary. To jest akurat nicejsko-konstantynopolitańskie. my go nie wypowiadamy, ale pozwólcie, że dokładniej wolno go przeczytam. I ktoś może powiedzieć, ale to jest wytwór ludzki. Jakikolwiek Kościół weźmiemy pod uwagę, pewne credo, wyznanie wiary oparte jest albo na apostolskim, albo na nicejsko-konstantynopolitańskim, albo na atanazjańskim. Nawet jeżeli to nie jest tak nazwane. Ale że był to problem i z tym problemem należało się uporać, zawarte to jest w słowach, które pozwólcie, że przeczytam tylko fragment. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. A że były pewne problemy, jak to wszystko było, jest wyjaśnienie. Który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Dlaczego jest powiedziane zrodzony, a nie stworzony? Bo były prądy, które mówiły, że Bóg stworzył Jezusa. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny, stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Kochani, jednym ze sposobów na zrozumienie, że w tej jedności jest jednak odrębność pomiędzy Ojcem, Synem, Duchem Świętym, może być prezentacja różnych funkcji właściwych danej osobie. Powszechnie mówi się, że stworzenie należy przypisać Bogu Ojcu, odkupienie należy przypisać Bogu Synowi, uświęcenie należy przypisać Bogu Duchowi Świętemu. Natomiast apostoł Paweł podaje nieco zmienioną formę tego stwierdzenia w liście do Efezjan. Otwórzcie proszę, list do Efezjan, strona 1261, pierwszy rozdział, wiersz 3 do 14. List do Efezjan. Rozdział 1, wiersze 3 do 14. Paweł podaje nieco zmienioną formę tego stwierdzenia. I mówi tak. Wybór jest przypisany Ojcu, wiersz 4, 5, 11. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, byśmy byli święci, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia Jego. Czyli wybór Paweł przypisuje Bogu Ojcu, odkupienie przypisuje Synowi, wiersz 3, 7 i 8. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I 7, 8. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił. I wreszcie zapieczętowanie zawdzięczamy Duchowi, wiersz 13, 14. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności ku uwielbieniu chwały Jego. Kochani, wiara w Trójce jest zasadniczą sprawą, już kończę, gdy idzie o nasze bycie Bożymi dziećmi. Nie oznacza to, że muszę rozumieć wszystkie subtelności w niej zawarte. Jako wierzący człowiek muszę wierzyć, że Bóg, który istnieje, to Bóg objawiony w Biblii w trzech osobach. Biblia mówi, że życie wieczne to poznanie prawdziwego Boga i Jego Syna, którego On posłał. Poznanie. Nie umysłem, nie rozumem, ale sercem. Biblia mówi, że jeżeli nie czcimy Syna tak samo jak Ojca, tym samym Ojciec pozbawiony jest wszelkiej należnej Mu czci. Wreszcie Biblia mówi, że bez Ducha Świętego niczego z tego, co napisane jest w Biblii, nie bylibyśmy w stanie zrozumieć. Ci, którzy wierzą w Ojca, muszą wierzyć w Syna i muszą wierzyć w Ducha Świętego. Trzy wnioski praktyczne na koniec. Do czego nas, współcześnie żyjących, powinna skłaniać prawda o Trójcy Świętej, nawet jeżeli słowa Trójca Święta w Biblii nie ma? Do trzech rzeczy. Po pierwsze, do uświadomienia sobie, że przyjęcie czegoś za fakt, zaakceptowanie i uwierzenie niekoniecznie musi być poprzedzone dogłębnym zrozumieniem tego faktu i od tego zrozumienia uzależnione. Przyjęcie czegoś za fakt, zaakceptowanie, uwierzenie niekoniecznie musi być poprzedzone dogłębnym zrozumieniem tego faktu i od tego faktu uzależnione. A więc, żeby wierzyć, niekoniecznie to muszę zrozumieć. Ja wierzę, że jest przyciąganie ziemskie, ale nie rozumiem zasad. Ja wiele rzeczy wierzę, że mają miejsce, pomimo tego, że ich nie rozumiem. Przyjmuję je, pomimo tego, że nie mam pojęcia. Druga rzecz. Powinna nas skłonić do modlitwy wdzięczności za to, że Bóg nas stworzył, w osobie Jezusa Chrystusa nas zbawił, a w osobie Ducha Świętego chce nas uświęcić i przysposobić do wieczności. A więc zachęcać nas to powinno do modlitwy wdzięczności. I wreszcie powinno nas to zachęcać do czytania Jego słowa, do odkrywania, z jak wielkim, niesamowitym Bogiem mamy do czynienia, którego nie jesteśmy w stanie zgłębić i pojąć swoim rozumem. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty nas stworzyłeś, tak samo jak stworzyłeś cały ten świat. Boże Jezusie Chrystusie, dziękujemy Ci za to, że Ty nas zbawiłeś, kładąc za nas swoje życie na krzyżu. Boże Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas przekonujesz, że mamy należeć do Ojca, że nas przekonujesz o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, że nas uświęcasz. Dziękujemy Ci, że jesteś tajemnicą, której nie jesteśmy w stanie zgłębić. Panie, daj, abyśmy mieli na tyle pokory, byśmy powiedzieli, pomimo iż nie rozumiem, przyjmuję. Doświadczaliśmy i doświadczamy i będziemy doświadczać Twojej obecności jako Ojca, jako Syna i jako Ducha Świętego. Wprowadzaj nas w takie poznawanie Twojej prawdy, Ojcze. Utwierdza nas w przekonaniu, że nie wszystko, co jest w Twoim Słowie, będziemy w stanie pojąć, ale z drugiej strony dziękujemy Ci, że te wszystkie rzeczy, które są dla nas zakryte, rozjaśnisz nam, kiedy będziemy u Ciebie w wieczności, albo po prostu tam już tego nie będzie potrzeba. Dziękujemy, że mówiłeś do nas. Dziękujemy Ci, że nie rezygnujesz z nas. Dziękujemy Ci, że chcesz przejawiać się w życiu każdego z nas, chcesz być obecny, chcesz nas zmieniać. Dziękujemy, że się nas dotykasz. Dziękujemy Ci, Panie, że chcesz, abyśmy byli odbiciem Twojej chwały dla innych zachętą. Dziękujemy Ci za społeczność, którą tworzymy. I w Twoje ręce polecamy, Panie, i nasz zbór jest tym wszystkim, co jest przed nami. Chcemy Cię, Panie, prosić tak samo o błogosławieństwo na te dni Kościoła, aby to nie było tylko świętowaniem przeszłości, ale byśmy mieli świadomość, że wiele rzeczy musimy zmieniać, a przede wszystkim, że powinniśmy się zmieniać na Twoje podobieństwo. Dziękujemy Ci za modlitwy, których wysłuchiwałeś, za tych, których podniosłeś. I Panie, chcemy Cię prosić o tych, którzy potrzebują Twoich modlitw. Bez względu na to, czy chodzi o Twoją pociechę, czy chodzi o Twój pokój, czy Panie, Twoje dotknięcie, Twoje uleczenie. Prosimy Cię, Ojcze, abyś to, czego każda z tych osób, które teraz chcemy do Ciebie przyjąć, aby mogła doświadczyć w taki sposób, jak tego potrzebuje. Chcemy Cię, Panie, prosić o Panią Halinę w jej chorobie, o siły dla niej, Panie, o to, byś dotykał się jej. Prosimy Cię o Marysię w czasie leczenia. Też, Panie, o takie zaufanie, o Twój pokój dla niej, o zdrowie. Chcemy Cię prosić o Pana Janka, Panie, o jego zdrowie, ale też o pokój i takie odkrycie tego, kim jesteś w jego sercach i myślach. Chcemy Cię, Panie, prosić o Julkę w jej chorobie. Panie, o to, żebyś rzeczywiście dotykał się i tej głowy, która jest chora. Chcemy Cię, Panie, prosić o Bożenę w jej doświadczeniu, o Marysię, o zdrowie dla niej, tak samo dla dziecka, które nosi. Chcemy Cię, Panie, prosić o Dominikę, która leży w szpitalu. Prosimy Cię o Agnieszkę, o jej sprawy rodzinne. O tych wszystkich, którzy są w szpitalach, są w domach, przynosimy przed Twój tron Emilię, dziękując za to, że ją zachowałeś w ostatnich dniach. Panie, dziękujemy, że mamy w Tobie takiego cudownego, wspaniałego lekarza, że mamy w Tobie Ojca, który się troszczy i daje więcej, niż tego potrzebujemy, aby Twoje imię było uwielbione i wywyższone. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa. Amen.